Cześć, tu Maciek. Mamy dla Was, kochani, specjalną ofertę dla wszystkich słuchaczy naszego podcastu Między Lądem a Palmą. Specjalna zniżka na każdy z abonamentów na szóstym graczu. Wystarczy, że kupując abonament wpiszecie kod PALMA. Jeszcze raz powtarzam. Wystarczy, że wpiszecie przy zakupie abonamentu kod PALMA. P-A-L-M-A. Hello! Mój drogi, witam Ciebie serdecznie po weekendzie. Jak weekend?
Hello! Witamy w najbardziej niekoszykarskim podcaście o koszykówce i najbardziej koszykarskim podcaście o niekoszykówce. Teraz się zastanówcie, co chciałem powiedzieć.
Mój drogi, jak weekend?
Znośnie.
Znośnie.
Czyli... Dosyć paskudnie pogodowo, ale poza tym znośnie.
Znośnie. To dobrze, bardzo się cieszę, mój drogi. Mieliśmy... Właśnie, bo musimy to jeszcze przejść przez to na antenie. Jesteśmy troszeczkę w plecy z zakopywaniem zespołów.
Tak.
Obawiam się, że znowu może nam zabraknąć piątków do tego, żeby te wszystkie drużyny zakopać. No i pojawiła się oczywiście sugestia, czy nie można by zakopywać drużyn w inne dni tygodnia.
To jest tak.
Więc to jest pytanie dotyczące obrządków religijnych i historii między Lądem a Palmą. Czy możemy?
Możemy.
Możemy.
No to panie, możemy, zakopujemy. No jak wiesz, jak ludzie umierają, to nie czeka się do piątku.
Akurat do piątku nie. Dobrze. Mój drogi, no tak. No,
Znasz tą teorię, że w tych takich chłodniach, gdzie trzyma się ciała od wewnątrz, też jest klamka? Że jednak gdyby ktoś, wiesz, chciał
zrezygnował
wyjść,
ze śmierci?
Zrezygnował ze śmierci, to ma taki way out.
Okej.
Okay. Myślę, że to fajny pomysł. Z drugiej strony to pokazuje, że ktoś kiedyś musiał naprawdę pukać.
Były takie historie jakieś, różne opowieści krążą po wsiach polskich.
Wystarczy psy trzy obejrzeć, żeby zrozumieć, o czym jest mowa.
Czy ten gość miał klamkę?
Nie.
Nie
tam
miał.
Klamka weszła chyba w tą panią.
Tak. Mój drogi, mamy dzisiaj weekend do zrobienia. Mieliśmy dużo interesujących meczów.
Dużo ciekawych rzeczy.
Dużo interesujących meczów, dużo dobrych spotkań. Mamy trochę kontuzji. Mamy też trochę z drużyn, które są gorące, drużyn, które nie są gorące. Mamy też pytanie do jednego z nas z komentarzy. I zastanawiam się, w którym miejscu zaczniemy. Zacznijmy, mój drogi, może tutaj. Proponuję, żebyśmy zaczęli tutaj przy kontuzjach.
Tak.
Dobrze, pierwsza kontuzja. Ben Simmons kontuzjował plecy i grał 5 minut tylko w tym meczu w piątek przeciwko Milwaukee Bucks, czy w sobotę? On był w sobotę czy w piątek?
Widzę, że tak odczarowałeś ten mecz świąteczny. Przestał wyznaczać pewien kurs twojego statku na off-season w tym sezonie.
To znaczy?
No, ten mecz był takim, powiedziałbym, momentem chyba, który najbardziej ekscytował cię w ciągu, na koniec zeszłego roku, że Embiid to ma, są w stanie stłamsić biednego Janisa.
Potem wygrywają z Los Angeles Clippers przed weekendem gwiazd i robią dokładnie to samo kilka tygodni później. I to jest ta nieznośność Philadelphia 76ers w tym sezonie. Zresztą 9-20 na wyjeździe, a są w stanie wygrywać u siebie i to dosyć dominująco wygrywać u siebie z innymi faworytami do tytułu. Więc to jest, ja myślę, wiesz, że to chodzi o to, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Mam kilka take'ów. Pierwszy take mam taki, mój drugi, że jestem ciekaw, jak wyglądałby ten sezon, a to wielu drużynom można zadać to pytanie. Jak wyglądałby ten sezon Philadelphia 76ers, gdyby nie było mediów? Na przykład w 58 roku. Gdyby nie było ciężkich pytań o to, czy Ben Simmons i Joel Embiid to dobry fit. Pytań do samych koszykarzy, pytań podczas weekendu gwiazd. Filadelfijskich dziennikarzy, którzy wyjeżdżają do Chicago, żeby zadawać te pytania. Więc wiesz, co by było, gdyby ten sezon mógł tak się po cichu odbyć, Bo jak powiedziałem, dla Philadelphia 76ers najlepiej by było, poczekaj, dla Philadelphia 76ers najlepiej by było, żeby sezon regularny trwał 15 meczów i oni od razu przeszliby do playoffów. I pytanie polega na tym, czy jesteś w stanie powiedzieć na 100%, że Philadelphia 76ers nie mają jakichkolwiek szans. Szczerze, spojrzeć w lustro i powiedzieć, że nie mają jakichkolwiek szans.
Nie wyglądają jak zespół, który jest faworytem tego sezonu. Mhm. Patrząc na to, jak grają, jaki mają bilans i jak bardzo to momentami źle wygląda. Ale z drugiej strony to samo można na przykład powiedzieć o Clippersach, tak?
Którzy przegrali 3 mecze z rzędu. Tak. I wyglądali bardzo źle. I widzisz, no, to samo. Do kontuzji wracając. Ben Simmons grał raptem 5 minut tylko w tym meczu z Milwaukee. Rekontuzjował plecy. W niedzielę przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, ale dodatkowe badania będą wykonane w poniedziałek. Na pewno nie zagra teraz przeciwko Atlancie Hawks. I potem Sixers mają mecz z Knicks, z Cleveland łatwiejszy, ale potem grają w niedzielę grają z Clippers i potem grają we wtorek z Lakersami Los Angeles. Czyli takie też dwa ważne mecze, żeby zobaczyć Sixers. Znaczy, no, wiesz, Sixers. Przeciwko konferencji zachodniej. Sixers skończą prawdopodobnie poza przewagą parkietu pierwszej rundy playoffów. I będą musieli wygrać trzy mecze, trzy serie w konferencji wschodniej, żeby wejść do finałów NBA, co jest raczej nie powinno się wydarzyć.
Drogi adwersarzu, ja powiem tak, że to jest jeden z najbardziej, bym powiedział, przygnębiających, czy takich negatywnie zaskakujących elementów tego sezonu.
Ben Simmons.
Nie Ben Simmons, Philadelphia jako całość.
Tylko czy to jest na pewno negatywne zaskoczenie? Czy to jest odkrycie Ameryki, że Ben Simmons i Joel Embiid nie są dobrym fitem ze sobą? Czy zwykle jakiekolwiek problemy organizacji nie zaczynają się od tego, że dwaj najlepsi koszykarze nie są najlepiej dopasowani do siebie? I potem reszta, która tworzy się wokół tego, to jest dym.
Który może spalić
kolejne posady, który może doprowadzić do kolejnych zmian.
Czy to niedopasowanie nie tak naprawdę nie sprowadza się do tego, że Ben Simmons nie rzuca? Że nie umie rzucać?
Że nie chce rzucać?
Z kim Ben Simmons byłby, przepraszam bardzo, tak bardzo dzisiaj dobrze dopasowany? Mhm. On z każdym graczem jest źle dopasowany, bo nie rzuca. Co z tego, że jest jednym z najlepszych obrońców w lidze, jak to jest jakby schodzi zupełnie na plan dalszy.
Oni się trochę cofają w rozwoju z zagrywkami, które grają. Jak Simmons był na boisku w tym meczu i w meczu wcześniejszym, grają pick and roll'e w 3 metry od kosza, w strasznym tłoku. Przeciwko Milwaukee to przez chwilę zupełnie nie szło. W poprzednim meczu też zupełnie nie szło. Więc to jest taka gra za blisko obręczy. No wiesz, w każdym razie to był pierwszy mecz przeciwko Bucks bez Ala Horforda w piątce. I też jest, widzisz teraz pytanie, co z Alem Horfordem dalej, się wysypuje się miliard pytań, jeśli chodzi o 76ers. Wszystko się zaczyna od tego, że Ben Simmons nie chce rzucać. Taka jest moja opinia.
Od tego wszystko się zaczyna.
Gdyby chciał rzucać, to nie jest naprawdę skomplikowane. Wiesz, mi się bardzo podoba cytat Janisa Antetokounmpo, MVP, który miał wtedy MVP. Był MVP sezonu regularnego i po sezonie regularnym, po playoffach powiedział, że on będzie latem pracował nad rzutem, żeby kolegom z drużyny się łatwiej z nim grało. Tak powiedział MVP.
No ale powiedz mi, czy jak dzisiaj patrzysz na tego fadeawaya, to czy on nie jest piękny? Czy on nie jest wspaniały?
To dzisiaj jest piękny? Jeszcze miałeś zastrzeżenia, że nie ma szejku jak Kevin Garnett.
A to jeszcze chwila.
Nie, ale... Na to,
gdzie ten chłopak był i gdzie jest, to ja uważam, że to jest piękne.
Wiem, że Simmons nie chce rzucać. Tym bardziej, że potem widzimy jakieś klipy z rozgrzewki, gdzie on oddaje 10 trójek z rzędu, tam nie wiem, 9 trafia. Nieważne, ale opróbuje tych rzutów. Ja rozumiem.
Nie, ale to musi być jakaś psychiczna jakaś blokada, wiesz? Ale to sprawia, że ci pozostali gracze muszą robić, jakby trochę wykonywać robotę za niego. No.
Bo to jest nienaturalne w tym sensie. Ja nie wiem, czy ludzie chcą jeszcze tego słuchać, ale to jest nienaturalne w tym sensie, że wszyscy mówią, żebyś zaczął rzucać, a ty nie chcesz zacząć rzucać, mimo tego, że rzucasz na rozgrzewce, mimo tego, że rzucasz na treningach i próbujesz tych rzutów normalnie. Nie rozumiem tego. Blokada psychiczna, tak, ale na czym polegająca dokładnie blokada psychiczna?
No nie wiem, no, że się boję rzucać, że boję się, że media będą mnie krytykować, jak nie trafię, jak trafię airbola.
Bo to jest bardzo dziwne teraz dorastać i rozwijać się w tych czasach koszykówki, a w takich czasach rozwijał się już Ben Simmons, w lidze, która w koszykówce, w sporcie, który idzie za rzutami za trzy, bo trzy jest więcej niż dwa, i wyglądasz tak, jakby on zupełnie nie wiedział o tym, że rzut za trzy punkty istnieje.
No, zgadzam się. No widzisz, to oczywiście jest mnóstwo pytań, co dalej, jak z tym fantem zrobić. No. Czy to powoduje, że mówienie o tym... No to ja zadaję pytanie, z kim Ben Simmons stworzyłby dobry fit?
Mój drogi, kolejna kontuzja. Jaren Jackson opuścił minimum dwa...
Nie, ale
poczekaj,
tak? Nie, Maciej, to jest nie, jakby... Przejdźmy przez chwilę przez tą Filadelfię. No
ale nie można też katować za bardzo Bena Simmonsa.
Ale ja go nie katuję, tylko pytam, co dalej? No, ty jak jesteś GM-em Filadelfii, rozbijasz ten układ?
Znaczy to w tym momencie gram ten sezon do końca. W tym momencie gram ten sezon do końca. Prawdopodobnie nie wchodzę do finału.
Przegrałeś w pierwszej rundzie.
Przegrywam w pierwszej rundzie, co robię. No wywala, i widzisz, i to jest, no, no to jest pytanie, to jest najbardziej, to jest najbardziej interesujące pytanie off-season, jeśli Philadelphia 76ers będzie chciała zrobić z tego pytanie, bo mieliśmy już plotki, w poprzednim tygodniu mieliśmy dwa doniesienia, były dwa newsy o tym plotki, czy samo zwolnienie Breda Browna, znaczy, czy samo zwolnienie Breda Browna wystarczy, czy co, przyjdzie nowy trener i powie Benowi Simmonsowi, żeby zaczął rzucać. I on się go posłucha i zacznie rzucać. I przynajmniej to zagrożenie rzutu będzie. Bo to już nie chodzi o to, żeby on... To już to tak jak z Janisem Antetokounmpo chodzi o zagrożenie rzutem.
No tak, no bo to tworzy od razu spacing, to tworzy, wiesz...
Filadelfijskie media zrobią z tego dyskusję, czy Philadelphia 76ers powinni wymienić Bena Simmonsa czy Joela Embiida. Będzie z tego dyskusja.
Ale to się już dzieje, no.
No.
To się już dzieje.
To się już dzieje, no więc to wszystko zostanie rozdmuchane, nawet jeśli zwolniony zostanie Brett Brown.
Dobrze, czy ty to robisz? Czy byś to zrobił? Czy oddałbyś się... I
co?
Kogo byś oddał? I kogo byś oddał?
Kogo bym oddał?
Tak.
A ty? Bo odpowiedź nie jest tak łatwa. Widzisz, jesteś przeciwko tej decyzji i co robisz dalej, skoro problemem jest fit? Czekasz, aż Ben Simmons zacznie rzucać.
Zmieniam trenera, no, to na pewno.
I?
Ale
co daje sama zmiana trenera tutaj w tym momencie?
Daj mi lepszego gracza, którego mogę dostać za jednego i za drugiego.
Szukasz lepszego gracza za jednego i drugiego? Ale poczekaj, co oznacza zmiana trenera, bo to jest pytanie. Co oznacza dla Philadelphia 76ers zmiana trenera, jeśli Ben Simmons nie będzie chciał rzucać, to nadal będzie problem z dopasowaniem tych graczy.
A dlaczego? No nie, no ja uważam, że jest nowe otwarcie, nowe...
Tak, ale stricte parkiet, stricte boisko, stricte koszykówka, tak? Bo od tego się wszystko zaczyna. Tu nie ma żadnej burzy wokół Philadelphia 76ers innej niż to, że jest niedobre dopasowanie. I to nie jest niedobre dopasowanie Embiida, bo Embiid ma dopasowanie z każdym w tej lidze.
No właśnie.
Rzucający za trzy, grający w post, może grać wszędzie. To nie jest problem Embiida, to jest problem z Simmonsem. Ale widzisz, jeśli chcesz dyskutować na temat wymienienia jednego z nich, to masz pytanie, czy chcesz oddać Embiida, bojąc się o jego przyszłość zdrowotnie, czy chcesz oddać Bena Simmonsa, z który nie ma dobrego z nim fitu. Ale może być za to bardziej przydatnym zawodnikiem przez kolejne 10 lat, bo będzie w grze, bo chociaż te problemy z plecami martwią, nie?
Ty tak sugerujesz, tak jakby on był nienaprawialny, że jakby zmiana trenera niczego już nie może uratować kariery.
Więc nie sugeruję, sugeruję tylko, że jeśli Ben Simmons nie będzie dalej rzucał, to zmiana trenera może tutaj niewiele zmienić. Czyż tak nie jest? Odpowiedz mi, mój drogi.
Nie wiem, co się musi zdarzyć, ale być może zmiana trenera, przy tym trenerze nie rzuca i to już jest trzeci sezon, kiedy nie rzuca.
Co ciekawe, to jest trener reprezentacji Australii. To jest gość, którym się zna doskonale. To jest gość, który broni go w mediach.
No a co ma robić? No?
No już go krytykował, już mówił w mediach w październiku, w listopadzie o tym, że dla niego Ben Simmons powinien oddawać przynajmniej jedną trójkę w meczu. Mówił o tym raz i potem drugi raz i Ben Simmons nie rzucał dalej za trzy.
On wytrzymał go.
Niektórzy chyba zaklął, ma dosyć, cały czas myśli o tym, już nie może o tym rozmawiać. To jest głęboki temat, ale odpowiedz mi, dlaczego nie podejmowałbyś tej decyzji i zostawił Simmonsa z Embiidem razem?
No bo uważam, tak że myślisz. Nie mam znać innego gracza poniżej 25 lat, którego mógłbym dostać za jednego z nich.
A robisz to tylko dlatego, że nie dostaniesz kogoś lepszego? Czy też masz jakąś wiarę w ten projekt? Bo ta wiara w ten projekt polega na tym, że ktoś przyjdzie, siądzie, wejdzie mu na głowę i posadzi Bena Simmonsa na ławce po pierwszej minucie meczu, jeśli ten nie będzie rzucał za trzy z czystych pozycji. I wtedy dostanie, ta decyzja dostanie miliard polubień na Twitterze, jeśli się znajdzie taki trener, który przyjdzie i to zrobi.
Ale pewnie będzie też miliard takich, którym się to nie spodoba.
Tak, i będą, i Ben Simmons będzie krytyczny, tak, wobec trenera, będzie się obruszał, że
no tak,
jak mogłeś to zrobić.
Poprosi o wymianę.
Myślisz, to jest problem, że to jest Filadelfia. Filadelfia z zorganizowaniem sobie drużyny mistrzowskiej ma problem całe wieki.
Ale czy to nie jest ten
moment, to się bierze.
Kiedy możemy powiedzieć chyba już o tym dosyć tak głośno i jednoznacznie, że projekt The Process się nie udał?
No dobrze, tylko że widzisz, jednak chcesz zatrzymać Simmonsa z Embiidem razem.
No bo trudno mi sobie wyobrazić, że są jacyś lepsi gracze, których mogłem dostać do jednego albo drugiego.
No więc dlaczego chcesz ich razem zatrzymać? Tylko dlatego? Czyli to jest taka bezradność, tak? Czyli z bezradnością podchodzisz do tematu.
Trochę bezradność.
Czyli gdybyś był Eltonem Brandem, to byłbyś bezradny. Czułbyś się bezradnie.
Tak, bo każda decyzja, którą podejmę, będzie zła. No.
To jest być może puenta dyskusji o Philadelphia 76ers. Mój drogi, Memphis Grizzlies. Minimum dwa tygodnie straciliśmy Jarena Jacksona, który skręcił kolano w meczu w piątek z Los Angeles Lakers. Lakers wygrali go wyraźnie. Jackson w drugiej...
Wyraźnie, to tak wyraźnie, to bym tak spokojnie, bo tam jeszcze na cztery punkty były w pewnym momencie w par.
Kontrolowali mecz.
Kontrolowali
mecz i prowadzili przez większość tego meczu dwucyfrową różnicą punktów, dając się na chwilę dogonić, potem zaraz odpalili i wygrali mecz.
Potem odpalili.
I Jackson opuści minimum dwa tygodnie czasu, to może być więcej, to może być miesiąc. Grizzlies mają trzy mecze przewagi na ósmym miejscu nad dziewiątym miejscem, na którym są Portland Trail Blazers i 3,5 meczu przewagi nad New Orleans Pelicans.
I szczerze mówiąc, jak dzisiaj na to patrzymy, to wydaje się, że po pierwsze Memphis Grizzlies mają najtrudniejszy kalendarz do końca rozgrywek ze wszystkich drużyn NBA. I wygląda na to, że być może Nowy Orlean nie jest bez szans, patrząc na to, że skontuzjowany jest Damian Lillard. Portland przegrywa, chociaż dzisiaj wygrali. Że to Nowy Orlean stanie się zespołem numer 8. Czy ty masz dzisiaj jakiś... Czy ty pogrzebałeś już Spurs?
Nie po meczu, który zagrali w Utah i nie po kilku... występach poprzednich, nawet w tych porażkach bez Demara DeRozana.
A dzisiaj, po dzisiejszym spotkaniu?
Też nie. Oni byli też teraz na wyjeździe, więc wiesz, to co jest ten problem z tymi drużynami tam na dole? Że Grizzlies też na wyjeździe nie grają dobrze, Spurs nie grają dobrze na wyjeździe. Kto jest dobry na wyjeździe z tych drużyn?
No nie, no na ogół właśnie chyba żadna z tych drużyn nie jest dobra na wyjeździe.
Nie wiem, to będzie dla Memphis niełatwe grać bez Jarena Jacksona Juniora, to na pewno. Chociaż Brandon Clark jest kozacki, więc zobaczymy. Dopiero zobaczymy, który z tych zespołów.
No, ty jakbyś miał miejsce.
Ja Memphis nie przekonuję, jak mówię. No, na wyjeździe nie są tak dobrze, jak w domu są. No. Chciałem to zobaczyć, jak oni dobrze grają na wyjazdach. Tak jak Oklahoma na przykład pokazała, że jest zespołem, który jest bardzo dobry na wyjazdach i to robi różnicę.
Oklahoma będzie w pierwszy... Oklahoma będzie w pierwszej czwórce na zachodzie.
I ktoś to w końcu powiedział? Bo ja się pytam od dwóch dni. Bo oni wyglądają jak zespół, który może zrobić pierwszą czwórkę. Półtora meczu tracą. Wygrali z San Antonio ostatniej nocy, wygrali z Denver. To był świetny mecz Denver w piątek. Oklahoma-Denver i Chris Paul w czwartej kwarcie w końcówce. Mój drogi, dwa mecze też wygrali Toronto Raptors.
To jest może szokujące, ale oni będą wyżej niż Houston. Chociaż Houston jest trzy mecze wygrali z rzędu teraz. Small ball!
Myślisz, że Oklahoma wyżej niż Houston będzie?
No, a kogo ma strącić? Myślisz, że Clippersów strąca?
Oklahoma jest lepsza niż Houston?
Lepiej ułożona systemowo. Nie ma ławki, ale tam też nie ma.
Houston ma lepszych graczy.
Dwóch. No ale masz ciągle rewitalizującą się karierę Chrisa Paula. Masz Shaya Gilgeous-Alexandra będącego w gazie.
New Orleans też wygrał 2 mecze z Portland i z Warriors. Chociaż widzisz, jak ty patrzysz na Nowy Orlean i myślisz o Nowym Orleanie, chcesz pomyśleć ciepło o Nowym Orleanie, patrząc na ten terminarz i potem widzisz, jak oni przegrywają 10 punktami z Warriors do przerwy.
Tak, to prawda. Ale wygrali ostatecznie 15 też 10, więc...
Utah przegrało też 2 mecze z San Antonio i z Houston, 2 mecze u siebie. I wliczając porażki Utah Jazz przed weekendem gwiazd, to jest już 7 przegranych z drużynami z konferencji zachodniej w ostatnich 3 tygodniach.
Paradoksalnie najlepszym zespołem z dołu tabeli na wyjazdach jest właśnie Nowy Orleans, który jest 14-15. Oni u siebie są 11-17. To jest szokująca informacja.
Oni z czasu, gdy Zion wrócił, są lepszym zespołem. Tylko Derek Favors musi przetrwać w jednym kawałku, bo po dobrym starcie on tak atletycznie odszedł już od nas. Dobrze.
Świetnym zespołem na wyjazdach jest Dallas, który jest 19-9, a tylko 15-14 u siebie.
Wiesz, o czym nie mówiliśmy? Nie mówiliśmy jeszcze, że Kristaps Porzingis jest kozacki w lutym. O tym nie mówiliśmy. I teraz Luka Doncic wrócił, Porzingis gra na centrze.
To jest szokujące.
Są coraz lepsi.
Dotrwał do lutego.
Jeszcze raz?
Dotrwał do lutego. Dostaje nagrodę Evana Fournier.
Ale gra kozacko, Kristaps. Już nie ma tych głosów. Już nie ma tych głosów z Nowego Jorku, że może to był dobry pomysł.
Nie ma, tak. Już te takie złośliwe uśmieszki gdzieś tam, wiesz, pod Madison Square Garden, tak widzę, tak starły się w twarzy.
Powinno być takie top ten nagłówków tego sezonu w Nowym Jorku, gdy przez chwilę wydawało się, że jest może nie tak źle. Przykład to, że James Dolan wygrał rozprawę, tak, z Charlesem Oakleyem?
Wygrał.
Albo to, że New York Knicks pod Mike'em Millerem są 3-2 w ostatnich 5 meczach?
No to...
Były takie... Tak.
Krzyczą gazety nowojorskie.
Łopać wszystkiego trzeba. Dobrze, mój drogi. Pytanie, może zostaniemy przy pytaniu, bo wziąłem pytanie. Takie pytanie jest, dotyczy tematu, o którym ja lubię mówić, a może nie mówiłem dawno, a może coś nowego można powiedzieć. Raz, dwa, trzy, słychać mnie?
Tak.
Dobrze. Pytanie, Dawid Siwak. Pytanie do mnie. Ale chcesz, to możesz odpowiadać też. Na którym miejscu obecnie by umieścił, rozumiem, ja, redaktor Kwiatkowski, Jordana na liście najgorszych właścicieli NBA? To jest zawsze dolna trójka.
To jest zawsze dolna trójka?
No, to jest zawsze dolna trójka. Znaczy, wiesz co, jest jeden plus w tym wszystkim, który oddziela Bobka co do organizacji typu Knicks, Kings, na tym poziomie, że...
Kings nie jest tak źle, no. Nie robił Kings takiego ostatniego...
Kings od Sacramento Kings i New York Knicks w tym względzie oddziela... Wiesz, co myślimy o Sacramento Kings, że to jest niepoważna organizacja. Oddziela w tym sensie, że u nas nie ma żadnych jakichś takich pozaboiskowych historii, jakichś source'ów, jakichś takich rzeczy. Że u nas nie wyciekają jakieś takie dziwne, wiesz, żenujące historie.
No ale co tam ma wyciekać w tym?
No tak, no ale nie wyciekają jakieś historie, że wiesz, że przychodzi zasłużony zawodnik do drużyny na mecz i wiesz, leży na ziemi nagle w Nowym Jorku, tak? Albo w Sacramento jakieś historie, że chcemy grać 4-3 w kosze, albo nikt nie mówi, że mamy super zespół, tylko że młody. I jeszcze miliard innych przykładów z Sacramento możesz wyjąć z ostatnich 3 lat. Więc u nas nie ma takiego zamieszania, wiesz. I to też jest, to też idzie na poczet chyba tego, dlaczego tych plusów, jeśli chodzi o Michaela Jordana, bo o minusach tu wiele mogę powiedzieć. O tym, że nie ma w organizacji, że to gówno, no to muszę zacząć, o czym mam mówić, że o minusach już tyle razy mówiłem, że to gówno jest po prostu przykryte. Przykryte czapeczką, jest tak zwanym papieżakiem. I sobie leży na trzadle. Czy podjął jakieś dobre wybory w ostatnich 5 latach Michael Jordan? Pytanie znamionujące, że nie podjął żadnych. Devonte Graham z drugiej rundy draftu przez Micza Kapczaka wybrany.
No. No dobra, ale to raczej, no dobra, ale to raczej to, ale to nie, jest jakiś systemowy wybór. No, to jest taki fluk trochę, no czy wiesz, no na tej zasadzie to.
Wiesz co, Mitch Kupchak ma historię. Mitch Kupchak ma historię. Mitch Kupchak ma bardzo dobrą historię wybierania zawodników nisko w drafcie. Karl Kuzma, no. Jordan Clarkson, to jest za jego managementu.
Dobrze, znaczy ja mu tego nie odbieram, tylko chcę też powiedzieć, że to w każdej drużynie jest taki zawodnik, który jest gdzieś tam, wiesz, albo niewybrany w drafcie w ogóle, albo nawet Jeremy Lin się przytrafił Nowemu Jorkowi. To tak bym, nie chcę umniejszać oczywiście wielkiemu talentowi Micha Kupchaka w tym zakresie, no ale to nie jest to. No, to nie jest, nie o takim wyborze mówimy.
Ja myślę, że Micz Kupchak to jest dobry wybór, to jest dobra decyzja. I po tym, co robi, jest mi się trudno przyczepić. Nawet widzisz, nikt nie krzyczy dzisiaj, że Terry Rozier jest jakoś przepłacony. A były takie krzyki. To był główny temat przed sezonem. Bo Terry Rozier trafia 40% za 3, 39% za 3, jest catch and shooterem, jest obrońcem. Nie jest graczem wartym 20 milionów dolarów, ale nie jest graczem, który dostaje 20 milionów dolarów i gra jakiś słaby sezon czy coś. Gdyby tylko dobrze grał w meczach z Bostonem, to byłbym szczęśliwy, bo w tych meczach gra kaszę. Ale Terry Rozier ma bardzo dobry sezon.
Dobre
jestem w stanie podać. PJ Washington w drafcie, Mitch Kupchak, zatrudnienie go, jest okej. Okay. James Borrega jest niezłym trenerem, tylko to talentu nie ma ten zespół kompletnie. Najbardziej ubogi w talent zespół ligi, jeden z dwóch, trzech najbardziej ubogich w talent zespół ligi.
Wiesz co, ale ja ci powiem tak, mimo, ja się spodziewałem, że to będzie zdecydowanie najgorszy zespół tego sezonu, ale to tak zdecydowanie, tak wiesz, na 8-12 zwycięstw. No tymczasem ten zespół pokazał, że tam coś w nim jest, no, że ci młodzi gracze coś potrafią. Ja nie mówię, że tam jest strasznie dużo tego talentu, że tam można, wiesz, że jak tak włożysz tak łyżkę do tego kotła z szalotkowym, to tam mięsko na tej łyżce zostanie. Nie mówię, ale też nie jest taka rzadzizna. No. Nie jest taki... Uważam, że jest więcej talentu. Jest więcej talentu w tym zespole niż na przykład w Nowym Jorku.
RJ Barrett, Mitchell Robinson.
No,
to jest talent.
Powiedzieliśmy, że Mitchell Robinson ma problemy z głową, a RJ Barrett no, jest ciągle prospektem.
No kogo byś chciał? RJ Barretta, Terry'ego Rozier'a czy Devonta Graham'a?
Nadal wolę Barretta, ale...
Ja też bym wolał nadal Barretta.
Ale jakbyś dał mi... Dobrze, daj trzech młodych graczy z Knicks, ja dam ci trzech młodych graczy z Knicks i zobaczymy, czy się wymienisz. No.
Z Hornets dam ci trzech młodych graczy, a ty dasz z Knicks tak. Młodych, tak? Trzech.
Tak,
wymienię się. Oddam ci Milesa Bridgesa. Oddasz? Który gra nie, chociaż on gra nieźle. Miles Bridges, Malik Monk i PJ Washington.
Bacona mi oddasz?
Bacona ci oddam podwójnego.
Podwójny bacon po prostu.
Owinę ci wszystko baconem. Nie, ale no poczekaj, chociaż może to się warto zastanowić, bo ty dajesz mi wtedy RJ'a Barretta. Czy Kevin Knox żyje?
Nie.
Nie żyje.
Ja ci daję Nilikinę.
W serce uderzasz moje, żeby
Nilikinę. No nie, oddaję ci Denisa Smitha Juniora.
Ty wiesz, ja bym się zastanowił faktycznie? Boże.
Nie, dobrze, no może nie, bo trzech to byśmy sobie zrobili selekcję i może jestem lepszy, ale w pięciu?
Że co, że ty jesteś lepszy? Ja się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem właśnie... Nie jesteś gorszy.
No nie, w sensie, nie, bo w trzech jestem na pewno lepszy. W trzech się zawsze...
W trzech jesteś na pewno lepszy?
Tak.
W sensie Nix ma lepszych trzech młodych graczy tak. Niż my?
Tak, ale pięciu nie jestem pewien.
A wymień ich.
Barrett, Mitchell Robinson i... Kurczę, no chyba muszę chyba dać tego Noxa, no.
No. Ja mam Milesa Bridgesa, Malika Monka i PJ Washingtona.
No ale nie, no masz Grahama przede wszystkim.
A, no w tym sensie. Jak on nawet nie myśli o nim, że młody jest. No okej, okay, dobra. No to mam...
Nie jest młody? No ile ma? 24?
No tak, ale grał 4 lata, 3 lata w koledżu, wiesz, z drugiej rundy draftu. Ale dobrze, to okej, okay, dobra, wsadzam Devonta Grahama. Devonta Graham, Miles Bridges i Malik Monk. No.
Nadal myślisz, że ten, dobra, ale jeszcze dokładam Nilikinę i Denisa Smitha Juniora.
No to ja dokładam PJ Washingtona i dokładam Martina, Cody'ego Martina.
No i, I tak już się zaczynam zastanawiać.
Tak? A ty się nie zastanawiasz przypadkiem, jak wymieniasz trzech graczy Knicks, czy twoi gracze Knicks nie są gorsi od moich trzech graczy Hornets?
Nie, no.
Nie myślisz o tym? Tak?
Wierzę w tego Andrzej Barretta, chcę wierzyć w tego Andrzej Barretta.
29% za 3.
No, pierwszy rok 19 lat. No. Tym się próbuję bronić. No,
zaraz Cam Reddish będzie miał lepszy sezon od niego.
To zawsze mówiłem.
Zaraz.
No, na szczęście dla nich wszystkich jest Jordan Poole.
Jordan Poole to jest ten, co ma takie dziwne brwi czarne, krzaczaste?
Tak, krzaczaste. Tam jagody się zbiera po meczu, bo wyrastają.
Albo o jabłka. Czy problemem zawsze będzie właściciel, jak w Nowym Jorku?
No ale posłuchaj, no Michael Jordan nie jest takim, powiedziałbym, tak, nie jest Markiem Cubanem, nie jest Dolanem, no to przecież nie skandalizuje specjalnie, no nie widać go, nie krytykuje, nie robi jakichś, wiesz, takich twitterowych, jakichś takich...
Poczekaj, dalej, idzie dalej Dawid. Najlepszy GM nie pomoże, jak GOAT będzie kwestionował każdą decyzję i po swojemu będzie kierował. Czy Jordan, to caps lockiem, to top 3 najgorszych właścicieli w NBA?
Dobrze, dajemy dwóch gorszy. Dolan jest na pewno na pierwszym miejscu i to jest to w ogóle długo, długo nic.
Potem Starver.
Robert Sarver.
A nie Vivek Ranadive?
Nie, Vivek nie jest zły.
Dlaczego? Vivek nie jest zły? Nie. Cały czas też mąci na koszykówce, nic nie wie o tym, o tej koszykówce. Przypadkowo został właścicielem Kings.
Wyłożył trochę pieniędzy, no to trudno nazwać to przypadkiem.
No w tym sensie, że w tym sensie, że go tam trzeba było wypchnąć, żeby został tym właścicielem.
No ale przynajmniej się stara, przynajmniej próbuje, przynajmniej coś drgnęło w tych Kings do licha. No zaraz Adam być tutaj powiedział.
Co, ale co, no co? Nie przypadkiem nie popełnił błędu z trenerem?
No, być może popełnił błąd, ale to sami przecież mówiliśmy, że to już znowu zaczynamy się cofać.
Czy
to wspaniałe miejsce dla Luka Waltona, człowieka, który współpracował z młodymi graczami, tak potrafi przejść i wejść do ich głów. No i
tak miało teoretycznie być. Tak miało Sacramento... Znaczy, wiesz co, akurat to nie jest dobry moment, żeby mówić, bo wiesz, to też należy oddzielić. Kings wygrali 8 z ostatnich 12 meczów, grają nieźle akurat teraz. Jeszcze ich zakopać, to ich dzisiaj nie zakopiemy. Phoenix Suns też mają niezły sezon, więc w tym sensie boiskowo Sarver czy Vivek, wiesz co, ja mam Viveka w tej lidze nisko bardzo i jeśli dajesz Sarvera przedostatniego, to ja może dam Viveka przedostatniego i nawet Sarvera od tych kus dam wyżej.
No dobrze,
jakieś takie śmieszne, dziwne historie, takie uczucie, wiesz co.
Dziwne historie, zgadzam się, no, za dużo, niepotrzebnie. Ciszej nad tym zespołem, no, dajcie grać młodym.
To może Jordan nie jest w trójce najgorszych właścicieli w NBA. Nie wiem, Dawid, ale twoje pytania są takie, jakbyś faktycznie... Ja sporo pisałem o tym i mówiłem o tym jakieś 2-3 lata temu, aż przestałem o tym mówić. Pamiętasz, miałem taką krucjatę, prowadziłem, żeby uświadomić ludziom, jak Jordan jest złym właścicielem Charlotte. Gadałem o tym, lubiłem o tym mówić, przestałem o tym mówić. Może dlatego, że...
Ale są teraz. Jordan troszeczkę zszedł z swojego pakietu. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc.
Ten temat z początku sezonu. To dodanie takich technokratów do właścicielstwa. Tak.
Ale po co robić ich właścicielami, jak można zrobić ich dobrze opłaconymi menadżerami?
Nie wiem.
Czy to jest PR-ze
Charlotte tym bardziej.
Nie, bo to jest
żeby
pytanie,
tego
czy,
próbować
czy
bronić.
Czy tam jest jakaś opcja, że oni przejmą ten klub powiedzmy za 5 lat?
Nie ma planu przejmowania Charlotte. Taki plan nie istnieje.
To tak trochę ja jeszcze nie rozumiem, dlaczego ktoś chciałby wejść jako mniejszościowy akcjonariusz do takiego podmiotu.
Bo Być mniejszościowym właścicielem. No to jest pytanie. Znaczy, wiesz, no to jest
zero.
Czy masz 2%, czy masz 3%, jak masz, wiesz, 15-20%, to już jest chyba lepiej.
No jest lepiej, ale nadal 50 plus 1 decyduje o wszystkim.
O wszystkim, no. No tak, ale jak podejmujesz decyzję wtedy, w takiej sytuacji, w której masz 51%?
Podnosisz rękę.
No ale czy podejmujesz decyzję jak autokrata, skoro masz 51%, czy ten system tak wygląda? Tak? Robisz? Czyli wystarczy mieć 1% więcej, żeby już totalnie rządzić?
Tak. No to tak działa.
Większość mieć, no to... większościowo no,
ale,
rządzić.
Ale, przepraszam, no, żeby no
ja
tak
wiem,
oddać,
znam,
no,
ty, znam,
czy,
znam,
czy partia rządząca się przejmuje opozycją? Nie, ma 231 głos i podnosi rękę, no i już.
No, ale nie ma 51%, wiesz o co chodzi.
No,
przewagi 51 do 49, w tym sensie. Pytam się, czy możesz autokratycznie, czy masz sumienie, ci pozwala rządzić w ten sposób?
Nie, to w ogóle sumienie nie ma nic wspólnego z matematyką.
Sumienie matematyka nie ma nic wspólnego z matematyką, ale czy matematyka to jest samo rządzenie klubem NBA? Oddajmy to robotom. Dobrze, mój drogi, to jest ślepy zaułek. Jordan nie sprzeda klubu, tak mówił, przynajmniej obiecywał, zażegnuje się, nie wiem. Zobaczymy. Wielu chciałoby, żeby Jordan sprzedał klub.
Ale to jest, ja nie rozumiem tego fenomenu, że on się nie potrafił, wiesz, przez tyle lat się tego ani nie nauczył, ani ta jego taka kompetytywność, której słynął, powiedziałbym wręcz fanatyczna, wręcz taka ocierająca się o mobbing, że to się jakoś nie przekuło w jego taką chęć bycia najlepszym właścicielem, najlepszym klubem. No dlaczego, wiesz, to co się udało Larry Birdowi, nie udało się Jordanowi. I nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak jest. Czy on jednak gra w golfa, czy to jest, wiesz, czy on jakby nie zarządza.
Co on ma tendencję, tym... on ma tendencję, Michael, ma tendencję do zatrudniania, to jest Lakersowo, ma tendencję do zatrudniania ludzi, których zna dobrze. Czy zatrudniając ludzi do managementu, czy polegając na swoich asystentach. I to też są ludzie, których zna od 30 lat.
No ale
to jak zwykle widzisz w życiu, chodzi o to, czy to nas dziwi, czy jesteśmy w stanie to wytłumaczyć, czy jak na to reagujemy. No, no nie, dziwi, no, nie dziwi. No, czy mamy oceniać to w kategoriach, czy nas dziwi? No po prostu robi tak, tak? I może jakby nie patrzył w ten sposób, to organizacja wyszłaby szerzej, jeśli chodzi o szukanie, zwłaszcza ludzi do managementu przez te wszystkie lata. I może ten management byłby w stanie znaleźć lepszych trenerów, lepszy talent. Wiesz, to chodzi, mam wrażenie, z Michaelem jest też ten kłopot w klubie, od lat był, w dwóch ostatnich latach to poprawiono i może z Mitchem Kupchakiem się to poprawi, że nie wydawano tak dużo pieniędzy na scouting, że można było bardziej zainwestować więcej pieniędzy w scouting i w skautowanie koledżów, skautowanie 17-16-latków na różnych poziomach analitycznych, nieanalitycznych. Michael tam pieniędzy nie sypał. On jest troszeczkę takim zrzędą i widzisz, z nim jest taki problem, że on też jest, mam wrażenie, on się nauczył i jest zamknięty.
Czyli się nie rozwija, ale no, to ja powiem tak.
Ci przyjaciele jego to jest pokolenie jego właśnie. Chociaż pomysł Borego jest interesujący. To jest akurat interesujący pomysł. To są interesujące te pomysły ostatnich dwóch lat, które dają mi taką, wiesz, nadzieję na przyszłość. No. Ale tą przyszłością musi być talent, musi być wybieranie zawodników w drafcie. Musi być to, żeby znaleźć właściwych graczy. Charlotte, przepraszam, numer jeden, jeśli mam powiedzieć. Numer jeden kłopot Charlotte to jest wybieranie zawodników w drafcie. Michael Kidd-Gilchrist dopiero co ostatnio został zwolniony. Nie mamy wielkich, nie trafiliśmy w wielkich graczy. Nic z tego nie wyrosło dużego. No, Cody Zeller był wybrany z czwórką.
Kemba Walker był chyba najlepszym wyborem, a gdzie jest dzisiaj Kemba Walker?
A to wiesz, a to można wracać daleko. Sean May był kiedyś wysoko wybrany w drafcie. Raymond Felton się trochę udał, ale co, przez chwilę był. I też nie był jakimś wielkim tym. Adam Morrison oczywiście. Wiesz, czy nawet wybór Noah Vonleh z dziewiątym, czy Malik Monk, wiesz.
No to prawda, no to jest, to wygląda jakby, wiesz, jakoś, jakaś złość, jakiś fatum trwał. To jest niemożliwe, żeby wybierać tak źle, no nawet statystycznie nie możesz wybierać tak źle.
Ja już nawet po latach, gdy cofam się do tego draftu, w którym po sezonie, w którym Charlotte wygrało 7 meczów i wtedy jedynka poszła do Nowego Orleanu, i to był draft Anthony'ego Davisa. Ja już nawet przestałem o tym myśleć w ten sposób. A gdyby wtedy, wiesz, udało się mieć, to, wiesz, jeden. Nie, naprawdę już Davis nie grałby w Charlotte od 4 lat, zażądałby transferu. Zresztą kto wie, może. Dobrze.
Ja mówiąc szczerze, wiesz, że to nie dziwi nic, no, że na ogół jest jednak tak, że chcesz współpracować z ludźmi, których znasz, no więc no, to nie jest tak, że bierzesz osoby, do których nie masz zaufania. Mam wrażenie, że ten element zaufania w życiu Michaela Jordana jest takim, powiedziałbym, jednym z kluczowych i bardziej istotnych. To nie jest człowiek, który ma specjalnie otwartą głowę na innych.
Czyli też ponownie sugerujesz bezradność.
Nie,
Czyli rozumiemy to, ale to może się nie zmienić, skoro Michael tylko taki
nie,
jest
i ja nie, ja
10
wiem,
lat
to zrobić,
robienia to jest... tak pokazało, że to nie jest dobry sposób.
Ale ja się zastanawiam, czy to jest bezradność. No to jest tak, on po prostu tak prowadzi ten biznes. On otacza się ludźmi, których zna.
Pytanie, czy to się tak będę przekomarzał, wiesz, ale pytanie, czy to nie jest Einstein. No. Einstein dobrze mówi? W sensie definicja idiotyzmu. Robienie tych samych rzeczy w kółko i oczekiwanie, że przyniosą inny rezultat.
Einstein?
Nie Einstein. Kto dał definicję idiotyzmu? Jakiś. Znaczy zawsze ją przypisuje się różnym ludziom. Każdy przypisuje się już tylu ludziom. Już mówię, o, to Renner Rakowa-Częstochowa dał definicję. Robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie, że przyniosą inny rezultat. No wiesz, no to jest pytanie. No. Takie, no nie wiem, mi się te dwa ostatnie lata, to co się dzieje, w miarę podoba, ale no... Nie wiem, no i widzisz, to jest, wracając do tematu Sixers. Czy to nie będzie na końcu, bo w temacie Sixers też, co? Zostawiłbyś Simmonsa i zostawiłbyś Embiida.
Tak.
Dlatego zostawiłbyś, bo nie ma lepszych graczy za nich.
Tak.
Nie znalazłbyś pakietu dwóch kozackich graczy za Bena Simmonsa. Lub
nie.
All-Stara i młodego gracza.
Nie.
A zastanawiałeś się nad tym?
Tak.
Bo to musiałaby być drużyna, która mogłaby zbudować zespół wokół Bena Simmonsa na podobnej zasadzie, jak Giannis Antetokounmpo ma swój zespół w Milwaukee.
Dobrze. Boston Celtics.
No, czy Boston Celtics? Nie, Boston, nie, oddajesz, nie, Boston oddajesz, nie będzie, nie, nie zrobi Boston.
Oddajesz, no to, nie, no nie. Bo szukamy zawodników podobnego kalibru, tak?
Szukamy klubu, który jak wstawi Bena Simmonsa do siebie, to będzie miał już dobrze ułożony zespół wokół Bena Simmonsa. Lub taki projekt dobrze ułożonego zespołu wokół
Bena Simmonsa. Ale jak można mieć dobry
Simmonsa?
Zespół wokół gracza, który nie rzuca? No.
Tak jak miałeś dobry zespół wokół Giannisa Antetokounmpo, który nie rzucał. Nie tak dobry, ale bardzo dobry. Ben Simmons jako rozgrywający, jako point czwórka i strzelcy wokół.
Ale przecież krzyczałeś, że ten pomysł z Giannisem na jedynce jest zły.
Jaki pomysł z Giannisem na jedynce?
No tak ze 2 lata temu, 3 lata temu.
Żeby był częściej, żeby nie zapomnieli, żeby go częściej wykorzystać. Nie krzyczałem. Tak, gdzie mi przeszkadzało, żeby Giannis był playmakerem. To chyba, gdy próbowaliśmy to definiować przez pozycję, przez taką pozycyjność. No przecież Giannis, jak zbierze piłkę i wyprowadza kontrę.
Się nie udał.
Jeszcze raz?
Ten eksperyment się nie udał.
Przecież Giannis jest rozgrywającym Milwaukee Bucks. Czy nie jest? No. Przepraszam, no co trzecie posiadanie wyprowadza piłkę.
No ile ma asyst?
7, tak? Na mecz? 6?
Aż 7? No dobrze, no.
Dobrze, no dobrze, bo tutaj dobrze, mamy dobrze, tutaj ten error tutaj, jakiś nastąpił.
To jest jakiś error.
W każdym razie.
Systemowy, no dobrze.
No nie wiem. Mieliśmy kogoś zakopać.
Chyba nie wiem, czy zdążymy.
No, bo się właśnie zastanawiam nad ostatnią minutą.
Dobrze, ja mam takie pytanie. Jak dzisiaj tak patrzysz na to, bo ja się zacząłem nad tym zastanawiać. Jakie mamy w NBA wielkie rywalizacje? Takie, wiesz, które elektryzują zawsze publiczność.
Clippers Lakers rosną na taką w tym sezonie.
Ale przez dziesięciolecia to nie było tej rywalizacji.
Czyli rzeczy, które mamy. Celtics Lakers zawsze dobrze wygląda, zawsze no będzie rywalizacja.
Pytam o to w tym kontekście, że to jest chyba taka, wiesz, jakbyś tak powiedział, jakie są derby NBA? Takie ground derby. Mecz Barcelony i Realu. Mecz Arsenalu i Manchesteru United. Mecz Juventusu i Milanu.
7 sekund mnie zabrało, ale chyba wiem, o czym dalej mówisz.
No to jaka jest ta para?
Chyba mecz dwóch drużyn, które zdobyło najwięcej tytułów w historii ligi, które rywalizowały ze sobą od lat 60. Celtics Lakers. To zawsze będzie dla... Ja też tak myślę... Finansowo, PR-owo zawsze najlepiej będzie dla NBA, żeby Lakers grali z Celtics w finale.
Zobacz, że to jest niezależnie od tego, co by się dzisiaj nie działo, gdzie by te zespoły nie były, to ten mecz to ten mecz ma zawsze taki właśnie historyczny posmak. Tam zawsze są jakieś, wiesz, tweety z Magiciem, tweety z Birdem, tweety z Chamberlainem, Russellem, wiesz, tego Russella się wtacza na tą halę, zresztą wzruszająca jest to zdjęcie, jak on jest w tej koszulce Kobiego dzisiaj. Tak trochę jak Magic Johnson w koszulce Boston na beneficie Larry'ego Birda na pożegnaniu. Takie mniej więcej tego typu skala zdarzenia, ale wiesz, bo to dzisiaj te drużyny gdzieś tam przemijają, tak? Nikt już dzisiaj nie pamięta, nie wiem, o rywalizacji Golden State Warriors i Cleveland, mam wrażenie. W sensie, wiesz, ona umarła. W sensie to był, bardziej możesz myśleć, że to jest Golden State Warriors przeciwko...
LeBronowi.
LeBron Team, to wiesz, to tak trochę jak dzisiejszy All-Star to wygląda. To jest LeBron Team, ale no nie, no tak myślę co jeszcze, no nie wiem, Detroit może przez moment też, ale z kim to Detroit miało taką...
Tyle jest wielkich Detroit, rywalizacji Detroit, w Central Boston. Division. Chicago, Indiana. Detroit, Indiana. Chicago.
Nie, ale z takich lokalnych tych, no to oczywiście jest Nowy Jork, Boston, to też jest taki mecz, wiesz.
Nadal jest? Jeszcze?
Myślę, że jest. Nawet jak oni w pre-seasonie zawsze grają, to tam jest. Myślę.
Ale chyba większa rywalizacja jest w każdy inny sport zawodowy niż
to prawda,
w kosza.
To prawda. No.
Ale to tak, no to nie, działa między lokalnie. Między Nowym Jorkiem
Chicago, Chicago-Detroit też umarła chyba ta rywalizacja, nie?
No. Ludzie przestali na mecze chodzić w Detroit.
W sensie, że ona tak próby czasu trochę nie przetrwała.
Portland, rywalizacja, na pewno rywalizacja, ale to nie są kluby, widzisz, są rywalizacje graczy. Dobrze, więc to odpada, bo chciałem tu Portland.
No dobrze, nie wiem, derby Teksasu, czy tam jest jakiś ten...
Już San Antonio, Dallas, Dirk i Tim Duncan nie grają, więc to już jest inaczej. San Antonio, Dallas, te mecze były kiedyś rywalizacją, w poprzedniej dekadzie były rywalizacją, jeszcze na przełomie, jeszcze na początku tej. Houston, San Antonio, Dallas. Mi się wydawało przez moment, że Portland myśli, że ma rywalizację z Warriors, tylko dostawało w plecy cały czas.
No tak, to jednak musi być, wiesz, musi być trochę...
Wiesz co, Utah z Houston to nie jest rywalizacja, ale tam jest gorąco. Znaczy tam jest w ogóle gorąco w Russell Westbrook, Rudy Gobert po tym meczu, który grali, też były kolejne wypowiedzi.
Gdzie jest? Tak myślę jeszcze, no tutaj...
No czasy się troszeczkę zmieniły.
Zmieniają
kluby ludzie za często i nie ma takich rywalizacji drużynowych. Tak jak my tutaj próbujemy mówić o rywalizacji, ja próbowałem powiedzieć o rywalizacji Portland-Oklahoma, chciałem powiedzieć Portland-Russell Westbrook. Ty chciałeś powiedzieć o rywalizacji Golden State-Cleveland, znaczy, że możemy mówić? Nie możemy, tylko Golden State-LeBron James.
A słuchaj, a Portland, ponieważ Portland Seattle Supersonics, nie było takiej rywalizacji?
Była. Była i to były niezłe mecze, bo był przecież czas, gdy jedni i drudzy byli dobrzy w latach 90. Dobrze, mój drogi. Czyli nie zakopiemy dzisiaj nikogo.
Chyba się uratowali, ale to nie znaczy, że nie zrobimy tego jutro.
Możemy zrobić to jutro. Mamy jeszcze kilka drużyn, wiesz? Trzeba się przyspieszyć tutaj.
Tak, ale to myślę, że jakby kandydatów jest sporo i tu nie powinniśmy się...
7 drużyn zakopaliśmy, 8 drużyn zakopaliśmy, więc nie jest tak źle jeszcze.
Przypomnij kogo zakopaliśmy.
Zakopaliśmy, jak wszyscy wiedzą, Memphis, Grizzlies. Zakopaliśmy Chicago, w kolejności mówię. Memphis, Chicago, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Detroit i Waszyngton zakopaliśmy. Waszyngton jest 9 w konferencji wschodniej. Nie zakopaliśmy Chicago, nie zakopaliśmy Charlotte, chociaż tak czuć było, jakbyśmy dzisiaj Charlotte zakopywali.
No ale to musimy przejść.
Oficjalnie, dobra, dobrze. Nie zakopaliśmy jeszcze Minnesota, która się aż już rozłożyła przed nami. I nie zakopaliśmy jeszcze, nie, zakopaliśmy Detroit.
Sacramento nie zakopaliśmy.
No ale Sacramento... Wiesz,
no jest... Sacramento tak, nie, to na pewno Minnesota jest zespołem do
zakopania. Tak, Minnesota jest do odpulenia. Dobrze, mój drogi. To wszystko.
Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie. Czy
pamiętasz
czy
takiego tej... zawodnika jak Krzysztof Piątek? Śledzisz
tak,
może karierę?
Słyszałem o tym panu.
Prawdopodobne, że...
Świetne mecze w Krakowi.
I w Gnój. Tyle.
Gnuja.
Kilka pierwszych meczów w Milanie, w których strzelał bramki. Nie, no to jest straszne, co się stało. Wystarczyło naprawdę, że się pojawił w kampanii reklamowej Playa i jego wizerunek znalazł się w całej Polsce na billboardach przy autostradach tego lata minionego. I to był koniec. Nie przetrwał próby Playa. Wielki błąd Playa.
Ostatnie pytanie. Czy Jason Tatum jest top 20 graczy tej ligi?
Pytasz po career high?
Pytam po career high, pytam po tym meczu przed
on jest lepszym, on jest fajniejszym obrońcą, ma tendencję do rzucania trudnych rzutów.
Ale
lubię je trafiać.
Czy to nie znamionuje wielkiego gracza?
No ale czy on nie trafia tak dobrze? Bo nie trafia tak dobrze w tym sezonie przy obręczy, nie trafia, wiesz, to tak na cały sezon nie jest tak równy. Jest All-Starem. Idzie w tę stronę? Czy jest top 20 już?
No.
Czy jest lepszy niż Chris Paul?
Jest, bardziej perspektywiczny.
No, perspektywiczny. No, Chris Paul na pewno nie będzie bardziej perspektywiczny. Chris Paul, ale patrz, i oni tak długo giną. Tak już ich zakopywałeś, już mieli wyginąć, wymrzeć. Dwayne Wade, Chris Paul, oni nadal jeszcze...
Powiedz mi, dlaczego Dwayne Wade ma tą taką błytkę w uchu teraz? Tak jakby chciał, wiesz, tak jakby chciał na to ucho złapać jakiegoś szczupaka.
W Berlinie. Zachodnim.
No tak trochę wygląda. No, o co tu chodzi? Czy rozumiesz coś z tego? Dlaczego ma takie, to jest piórko, czy to jest skrzydło anioła? Co to jest?
Nie wiem, powiedz mi ty, bo ostatnio napisałeś, że cię bardziej interesuje temat, kto siedzi wokół boiska.
Niż boisko. Nie, no bo tak zacząłem się zastanawiać, jakby o co chodzi. Czy oglądałeś z Koninem bardzo, bardzo, że tak powiem, zabawny film pod tytułem Fanatyk na Netflixie?
To nowy film jakiś?
Taka półgodzinna etiuda, która jest ekranizacją takiego tekstu, który został napisany pod tytułem Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. Legendarna, już chyba można tak to powiedzieć, legendarna rola Piotra, dobrze mówię, Piotra Cywrusa?
Z klanu, Ryszard.
Rysia z klanu, ale rewelacyjna rola. Ten człowiek przeszedł do panteonu polskiego aktorstwa i takiej myśli. Jak myślisz o Polsce, to ten film trzeba koniecznie zobaczyć, bo on w 30 minutach jest jakby kwintesencją tego, czym są wędkarze, czym są Polacy, czym są ludzie na łódkach.
A coraz więcej osób chyba zdaje sobie sprawę, że Ryszard z klanu, czyli Piotr Cywrus, w kręgach teatralnych w Warszawie funkcjonuje jako bardzo dobry aktor.
Bo on jest
uznawany za bardzo dobrego aktora. W sensie to nie jest żart, że to jest Ryszard z klanu, to jest bardzo dobry aktor, teatralny zwłaszcza. Więc jak mu coś tam, wiesz, jak ktoś dobrego zagra, to nie jest tak, że to o, Ryszard z klanu, ha, nie.
Polecam zobaczyć tę 30-minutową etiudę, bo jest
Fanatyk.
Fanatyk. Dzieło samo w sobie. Czy widziałeś walkę Tysona Fury'ego i Dantaya?
Tylko twarz widziałem. Nie przepadam za Wilderem. Mój kolega mówi, że on jest tak dobry, jak Lennox Lewis był. Ja mówię, nie wiem, ci pięściarze teraz z wagi ciężkiej to blisko nie są poziomu tego, jaki był kiedyś. I to nie mówię na zasadzie, kiedyś to było. Widziałem kilka walk Devonta Wildera i nie. To nie jest to. W tej walki nie widziałem, bo już po prostu nie chcę oglądać. Jego styl boksowania to nie jest to.
Nie, trzeba powiedzieć, że wiesz, że jeżeli myślałeś o tym, o jakiejś kontynuacji wielkich czarnych mężczyzn bijących się po twarzach, no to Wilder był tego typu nadzieją białych i czarnych na pewną rewitalizację boksu po tej super nudnej dominacji Kliczków.
Rękę ma dobrą, ale no to co? No koniec. Rękę to kto? Wielu miało dobrą rękę. No. Dobry cios. No. Przydzwonić potrafili. No.
On ma uderzenie jednak, wiesz.
Co ma więcej oprócz uderzenia? Tak naprawdę, co ma Wilder na poziomie elitarnym poza uderzeniem?
No ale chyba o to chodzi. No. Adamek nie miał tego uderzenia.
No. Wiesz, no ale byli ludzie, którzy mieli pracę stóp dużo lepszą niż on ma. Ludzie, którzy się poruszali w ringu, mieli lepszy instynkt niż on ma. No. Nie wiem, to patrzysz i widzisz, że on nie jest wybitnym pięściarzem. Nie, ja tak rozmawiam do ciebie, tak jak z kolegą rozmawiamy o tym cały czas, bo on lubi Wildera i mówi, że jest dobry i teraz ja do niego nie pisałem nawet po tej ostatniej walce, bo nie będę złośliwy.
No nie, tamten go, wiesz, huknął go raz w ucho i tam właśnie wyleczył Wildera. Zresztą Wilder nie był sobą w tej walce. Ale wiesz, nie wiem, czy widziałeś, bo to jakby walka jest, to jest jakby tutaj niech się redaktor Pindera wypowie, niech bracia Skrzeczowie też powiedzą, to jest jakby... Ale czy ty widziałeś, jak ta walka się zakończyła?
Nie, ja nie oglądałem, nie. Nie widziałem
tego. To jest niesamowita końcówka, co robi Tyson Fury po tym, jak wygrał, jak dziękuję Jezusowi, mówi, że ten... I potem zaczyna śpiewać American Pie.
No to znaczy, super. Cieszę się, że oglądałeś jakiś sport przez weekend.
To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Czyli
zachęcasz do zobaczenia końcówki, tak?
Fury tak, Wilder. To trzeba naprawdę zobaczyć, bo to powiem ci, że łzy, no. Że można mieć takie odejście, no. Że można zrobić tego typu show, że można, wiesz, mimo że jesteś irlandzkim travelerem...
O palmie mówisz teraz. O tym, jak kończymy ten odcinek, że można mieć takie odejście, że łzy, że można zrobić taki show i wyjść w 56 minucie, rozmawiając o walce, którą widziała tylko jedna osoba, a druga nie, ale można wyjść z łzami w oczach.
Warto to zobaczyć. Maciek,
warto to usłyszeć, puścić raz jeszcze od początku. Trzymaj się, mój drogi, do jutra.
Cześć.
Hej.